Żeby dobrze zrozumieć, tak naprawdę dobrze zrozumieć Nowy Testament, musimy uświadomić sobie, że to nie jest wcale nowa historia, a jedynie kontynuacja historii tego, jak Bóg odnosi się do człowieka, która została rozpoczęta w tej części Biblii, którą nazywamy Starym Testamentem. Czasami tak traktujemy Nowy Testament, jakby Bóg najpierw zajmował się narodem izraelskim, potem doszedł do wniosku, że z nimi mu nie wyszło, więc teraz zacznie z innymi. Jakby to był zupełnie nowy początek. Nie, to nie jest nowy początek. To jest kontynuacja tej samej historii, a Nowy Testament jest co najwyżej zaskakującym zwrotem w tej opowieści, bo wszystko potoczyło się nie tak, jak ludzie się spodziewali. Między wydarzeniami, ostatnimi wydarzeniami opisanymi w Starym Testamencie, a pierwszymi opisanymi w Nowym Testamencie mija około 400 lat. I w tym czasie naprawdę wiele się wydarzyło w Izraelu. Kiedy zostawiamy ich w Starym Testamencie, wrócili oni z wygnania, z niewoli babilońskiej, do której trafili za to, że byli niewierni Bogu. Że zamiast służyć tylko Jemu, służyli wielu innym bóstwom. Odbyli, można powiedzieć, swoją karę 70 lat Babilonii i wtedy mogli wrócić. I odbudowali świątynię, odbudowali Jerozolimę, swoje miasto, ale przez cały czas nie odzyskali swojej niepodległości. I nie spełniły się te wszystkie obietnice, na które czekali, że oto Bóg powróci do swojego narodu i uczyni ich znowu tą światłością i chwałą całej ziemi. Właściwie historia Izraela przez kolejne kilkaset lat była bardzo, bardzo trudna, bo byli niemalże, nie wiem, jak rzecz przekazywana sobie przez różne wielkie imperia ówczesnego świata. Kiedy upadła Babilonia, zwyciężyli ich Medopersowie, to oni tak naprawdę władali Izraelem. Tylko pozwalali im żyć w ich ziemi. Po Medopersach nastała Persja, po Persji nastało Imperium Greckie, Aleksandra Wielkiego. Kiedy ono się rozpadło na różne mniejsze rzeczy, nad Izraelem przez pewien czas panowali władcy ziem dzisiejszego Egiptu, później ziem dzisiejszej Syrii. Później na krótko, podczas powstania Machabeuszy, Żydzi wybili się na niepodległość, ale to nie była pełna niepodległość, bo nadal nie mieli swojego króla, upragnionego Mesjasza. Ale nawet ta niepodległość nie trwała długo, bo czynniki polityczne sprawiły, że musieli układać się z innymi narodami, z innymi imperiami, aż w końcu przyszli sami Rzymianie. Więc w pewnym sensie te 400 lat, które minęły, nie posunęły tej historii wcale do przodu. Nadal byli narodem, który wrócił z wygnania, ale nie był jeszcze samodzielny. Nadal byli narodem, który wrócił z wygnania, ale inni nimi władali, a oni czekali na spełnienie Bożych obietnic, że oto Bóg sam wróci i uczyni ich znowu koroną swojego stworzenia. I że będą niezależnym narodem, będzie nimi rządził Mesjasz, obiecany syn Dawidowy. I właśnie tych ze wszystkich opisów, ze wszystkich można mieć metafor, które odnosiono do Mesjasza, to ta idea króla Dawidowego stała się dla nich najważniejsza. I to zrozumiałe, no bo jeżeli przez kilkaset lat są zniewoleni przez jakieś inne potęgi, to kogo będą wypatrywać w Bogu? Przede wszystkim politycznego wyzwoliciela, który da im wolność i możliwość stanowienia o sobie. Więc kiedy jesteśmy w Nowym Testamencie, widzimy bardzo silne oczekiwanie na Mesjasza. I Mesjasz rozumiany jest bardzo jednoznacznie. Jako ten, który przyjdzie i pokona tych znienawidzonych pogan, w tym wypadku Rzymian, i przywróci wolność Izraelowi. I sprawi, że znowu będą takimi, jakimi mieli być od początku. I właściwie doszło do tego, że Izraelici wypatrywali niemalże w każdym potencjalnym przywódcy politycznym czy wojskowym tego Mesjasza. Za każdym razem, kiedy wybuchało powstanie, tych powstań wybuchało bardzo dużo, zastanawiali się, czy może ten właśnie przywódca jest tym obiecanym Mesjaszem, tym obiecanym królem Dawidowym, który ma nadejść. Wiecie, dzisiaj niektórzy chrześcijanie wypatrują antychrysta. Nie wiem, że to dziwnie brzmi, ale mniej więcej taka jest sytuacja, że za każdym razem, kiedy pojawi się jakiś przywódca polityczny, zastanawiają się, czy to może nie jest ten antychryst, o którym mówi Pismo Święte, który ma przyjść i sprzeciwić się ludowi Bożemu. Żydzi w tamtym czasie w podobny sposób traktowali innych przywódców, ale zastanawiali się, czy to nie będzie Chrystus, bo tak naprawdę to znaczy tyle, co Mesjasz. I kiedy później na przykład Gamaliel, to już w Dziejach Apostolskich, jeden z Żydów, członków Sanhedrynu, odnosi się do apostołów i do tego, co należy z nimi zrobić, przypomina, to właśnie mamy taką sugestię czy wskazówkę w Biblii, że przecież było już wielu takich, którzy powstawali, których uważaliśmy za Mesjasza, a okazali się fałszywymi Mesjaszami, bo zginęli. Mówi, przecież nie tak dawno wystąpił Tadeusz, podając siebie za niebyle kogo, a za Mesjasza, ale został zabity i wiemy, że nie był nim. Później wystąpił w czasie Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale on też zginął i wiemy, że nie był Mesjaszem. Także po Chrystusie, po Nowym Testamencie było wielu innych przywódców politycznych, którzy występowali, ale nie okazywali się tymi, na których oni czekali. I ponieważ Żydzi nie mieli tego Mesjasza, tego, który by przyniósł wolność od Rzymian, nadal na niego czekają. Kiedy zapytacie Żydów, ortodoksyjnych Żydów, dlaczego nie wierzą w Jezusa, to powiedzą bardzo prosto. Dlaczego nie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem? Dlatego, że nie zaprowadził tego wielkiego pokoju, nie wywyższył Izraela ponad wszystkie inne narody, nie dał im zwycięstwa nad innymi narodami i nadal czekają na Mesjasza. I to jest ten zaskakujący zwrot w tej historii, bo wiemy, że Mesjasz przyszedł, ale zamiast odwoływać się do tego obrazu wielkiego zwycięzcy militarnego i politycznego, Jezus, mówiąc o sobie, o swoim mesjaństwie, przywoływał zupełnie inne obrazy ze Starego Testamentu. Często mówił o sobie, że jest sługą Pana, o którym prorokował prorok Izajasz. Tym, który daje swoje życie za naród. Ten, który jest udręczony za grzechy swojego ludu. Nazywał siebie Synem Człowieczym. To jest z kolei z proroctwa z Księgi Daniela. Jako temu, któremu Bóg daje panowanie nad narodami. Mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem, którego Bóg obiecał Izraelowi w księdze Ezechiela. I mówił też o sobie, że jest oblubieńcem, tym obiecanym Bogiem, który przychodzi z powrotem, aby zaślubić na nowo swój lud. I właśnie do tej metafory oblubieńca, czy zaślubin niebios i ziemi odwołujemy się często w ostatnich kazaniach, właściwie od początku tego roku. Wybraliśmy tę metaforę, żeby pokazać przy jej pomocy historię biblijną. Jedną spójną historię biblijną. Tego, jak Bóg ukochał ludzi i w jaki sposób wyciąga do nich wciąż na nowo rękę. Zaślubiny niebios i ziemi. I opowiedzieliśmy, można powiedzieć, pierwszą część tej historii, tą, którą mamy zapisaną w Starym Testamencie. Jak Bóg wybrał sobie lud, który właściwie nie był ludem, tylko gromadą niewolników i uczynił z nich naród, wyprowadzając ich niewoli egipskiej, czyniąc ich swoją wybranką. Ale mówiliśmy o tym, jak Izraelici odwrócili się od Boga, bo zamiast być mu wierni, służyli innym Bogom, wyszukiwali sobie wiele innych Bogów. Biblia mówi o tym w bardzo obrazowy sposób. I Bóg był zmuszony właśnie wygnać ich, można powiedzieć, z domu, z ziemi, którą im dał, po to, żeby się upamiętali. Ale zaraz po tym, jak ich wygnał, zaczął wołać za nimi, aby wrócili i powiedział, że ja sam idę was szukać. Bo chociaż miał prawo o nich zapomnieć, Bóg nie zapomina o swoich obietnicach. I teraz, kiedy jesteśmy w Nowym Testamencie, będziemy widzieli spełnienie tych obietnic. Bóg jest tym, który idzie za swoim ludem. I kiedy przychodzi Jezus i kiedy zaczyna mówić o sobie w zupełnie inny sposób, niż spodziewali się Żydzi, przywołuje między innymi właśnie tę metaforę oblubieńca, który idzie na poszukiwanie swojej oblubienicy, aby podnieść ją z niewoli, aby na nowo zaślubić ją ze sobą. W Nowym Testamencie Jezus mówi właściwie w otwarty sposób, że jest Chrystusem. Chociaż nie mówi tego od razu, na samym początku. Tych metafor jest kilka i one się przeplatają przez cały Nowy Testament, ale kiedy zaczniemy się uwrażliwiać na tę metaforę oblubienicy i oblubieńca, zaczynamy ją dostrzegać naprawdę w kluczowych momentach. W Ewangelii Jana czytamy, że pierwszym cudem, który uczynił Jezus, był cud, który dokonał się na weselu. Wesele w Kanie Galilejskiej. W Ewangelii Jana właściwie nic nie jest przypadkowo. Każdy ze znaków, każdy z cudów, który Jan wybiera, żeby go opisać, jest ich 7, to też jest symboliczną liczbą, ma wskazywać nam coś głębiej niż tylko samo nawet wydarzenie. Więc kiedy służba Jezusa, ta publiczna, zaczyna się na weselu, jeżeli zaczynamy patrzeć na Nowy Testament z perspektywy czy przez pryzmat tej metafory zaślubi niebios i ziemi, myślimy sobie, ha, ciekawe, czy to nie ma nam coś powiedzieć. I nie wiem, czy to dokładnie odnosiło się do tej metafory, czy nie, więc potraktujcie to tak 50-50, ale jest coś niezwykłego w tym, że Jezus swoją służbę zaczyna patrząc na zaślubiny koło oblubieńca i oblubienicy, w tym wypadku fizycznych ludzi. I co więcej, dokonuje tam cudu, bardzo słynnego cudu, przytaczanego w wielu różnych rozmowach, mianowicie zamienia wodę w wino. Zastanawiacie sobie, co to za cud? Czy nie można było zrobić czegoś większego? Ale pamiętajcie, że w tamtych czasach wina nie kupowało się w sklepach. To my dzisiaj jesteśmy ludźmi tak bardzo oddalonymi od tego, jak w ogóle żywność powstaje, że myślimy, że przynajmniej niektóre dzieci, że mleko to się kupuje w sklepie z kartonu, a nie od krowy. Więc tak samo my, kiedy my myślimy o winie, to myślimy raczej o supermarketach czy o sklepach monopolowych, że to jest po prostu alkohol. Natomiast w tamtych czasach wino było przede wszystkim oznaką Bożego błogosławieństwa. Wiecie, to wino trzeba było sobie tak naprawdę samemu zrobić. A żeby je zrobić, to najpierw musiał być dobry rok, kiedy te winogrona dojrzały. Kiedy one dojrzały, trzeba było mieć czas, żeby je zebrać i później trzeba było je zmiażdżyć i poczekać, aż to wszystko sfermentuje. Więc kiedy oni mogli pić dobre wino, to było tak naprawdę podsumowaniem dobrego roku albo wielu dobrych lat. I nawet właśnie w proroctwie Izajasza, kiedy Bóg mówi o tym, jak kiedyś na końcu historii odnowi wszechrzeczy, odnowi niebo i ziemię, mówi i wtedy Bóg wyprawi w ucztę wszystkim narodom na tej górze, na górze Syjon, z tłustych potraw i z wystałych win, ze starych, dobrze wystałych win. Więc kiedy Jezus zamienia wodę w bardzo dobre wino, bo słyszymy, że ono było lepsze od tego, co państwo młodzi przygotowali, to jest oznaką tego, że Bóg przynosi swoje błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które było obiecane przed wiekami. Zaraz później czytamy o Janie Chrzcicielu, który mówi wprost już o tym, że Jezus jest oblubieńcem. Bo kiedy go pytają o tym, kim ty jesteś, dlaczego nie robisz nic z tym, że Jezus chrzci innych, a właściwie jego uczniowie, nawet więcej niż ty chrzciłeś, on mówi, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. On jest oblubieńcem, a ja jestem tylko przyjacielem oblubieńca, albośmy dzisiaj powiedzieli, drużbą na jego weselu. Moim zadaniem jest przyprowadzić ludzi do niego, ale to on jest tym oblubieńcem, który przyszedł po swoim oblubienicę. Jan Chrzciciel był spełnieniem innego proroctwa z Księgi Izajasza, mówiący właśnie o odrodzeniu narodu, o tym, jak Bóg wróci po swoją wybrankę. I dlatego, że Bóg wraca, należy prostować wszystkie drogi na pustyni i wołać głośno, że Bóg wraca. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Kiedy Mateusz przedstawia, kim jest Jan Chrzciciel, mówi, on jest właśnie spełnieniem tego proroctwa. Jan Chrzciciel wyszedł wołać do wszystkich ludzi, przygotujcie się, bo Bóg wraca po swój lud. Inny fragment, który też czytaliśmy 2 tygodnie temu, przepraszam, kiedy Jezusa pytali, a dlaczego ty jesteś z grzesznikami, a nie ze świętymi faryzeuszami czy uczonymi w piśmie? Dla tych, którzy uważali się za świętych, Jezus mówi, bo nie przyszedłem wzywać do upamiętania świętych, sprawiedliwych, ale grzeszników. I kiedy go później pytali, a dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, tak jak poszczą faryzeusze czy uczniowie Jana, Jezus mówi, ale czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, wówczas będą pościć. Jezus mówi o sobie wprost, ja jestem tym oblubieńcem, więc póki jestem z nimi, czemu mają pościć? To jest czas, kiedy mamy się radować. Bóg obiecał, że wróci po swój lud, że znowu przyjmie ich do siebie, tak jak oblubieniec przyjmuje oblubienicę. Z Księgi Izajasza, bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. Pomimo tego, że od niego odeszliście, pomimo tego, że go zdradziliście, pomimo tego, że musiał was wygnać z tej ziemi, Bóg na nowo przyjmie was do siebie. I co jest to przesłanie, które Jezus na różny sposób, przy pomocy różnych metafor, głosi ludziom. Bóg przyszedł do was, aby przyjąć was do siebie. Problem w tym, że to nie było to przesłanie, które oni chcieli słyszeć. Wiecie, bo oni chcieli słyszeć o tym, że Bóg przyszedł, żeby wyrżnąć pogan, żeby uwolnić ich od Rzymian, żeby Izrael stał się potężnym narodem i wszystkie inne narody miały się im kłaniać. Co więcej, przywódcy żydowscy, patrząc na Jezusa, widzieli w nim zagrożenie dla swojej władzy. Najpierw byli to faryzeusze przez całą jego służbę, ale kiedy Jezus przyszedł do świątyni i oczyścił ją, to wystąpili przeciwko niemu kapłani, bo Jezus stawał się zagrożeniem dla tego status quo, w którym oni funkcjonowali, bo udało im się tam urządzić razem z Rzymianami. Także przynajmniej im żyło się dobrze kosztem całego narodu. Więc ci, którzy szczególnie powinni byli rozpoznać w Jezusie Mesjasza, tak naprawdę byli jemu wrodzy i chcieli go zgładzić, jak czytamy wielokrotnie w Nowym Testamencie. Więc gdzieś mniej więcej od połowy Ewangelii, nawet jeszcze wcześniej, zaczynamy czytać o odrzuceniu Jezusa. To nie jest tak, że Jezus był bardzo popularny i wszyscy bezkrytycznie za nim podążali. Przeciwnie, tak naprawdę coraz więcej ludzi w miarę upływu czasu odwracało się od Jezusa, dlatego że nie odpowiadał ich przekonaniom, że nie robił tego, czego oni od Niego oczekiwali, ale robił to, co chciał zrobić jako Bóg dla swojego ludu. I wtedy też pojawiają się inne słowa, inne metafory w nauczaniu Jezusa. Pewnego razu mówi o uczcie weselnej, którą pewien król wyprawił swojemu synowi i na którą było zaproszonych wielu, ale oni nie chcieli przyjść. Królestwo niebieskie jest podobne do króla, który sprawił wesele swojemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to, odeszli, jedni do własnej roli, drugi do swojego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król i wysłał swoje wojska, wytracił wszystkich morderców, a miasta ich spalił. Wtedy rzecze swoim sługom: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, którzy napotkali, złych i dobrych, i sala weselna wypełniła się gośćmi. Ta przypowieść ma dalszy ciąg, wrócimy do tego za 2 tygodnie, ale tak naprawdę ona symbolizuje bardzo jedno. Jedną rzecz. Że ci, do których była wysunięta ta oferta, Bóg wraca w swój lud, odrzucili Bożą rękę. Odrzucili ją dlatego, że nie odpowiadała ich oczekiwaniom. I dlatego też Bóg otwiera to zaproszenie do wszystkich, godnych i niegodnych, dobrych i złych, którzy chcą przyjść do Niego i będzie dla nich oblubieńcem. Kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, w Ewangelii Łukasza czytamy, że płacze nad losem tego miasta. A w Ewangelii Mateusza padają niesamowite słowa, kiedy Jezus mówi: Jerozolem, Jerozolem, jak bardzo pragnąłem Cię przygarnąć, a wyście nie chcieli. To mogła być wielka rzecz w historii Izraela, wielkie wydarzenie, bo to król wraca na swój tron. Oblubieniec przychodzi po oblubienicę, ale oni tak naprawdę go już nie chcieli. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a wy nie chcieliście. Oto wasz dom pusty teraz zostanie. Chwilę potem Jezus mówi o 10 pannach, które zostały zaproszone na wesele. 5 mądrych, 5 głupich. Znacie tę przypowieść. Która znowu pokazuje o tym, że nie wszyscy, którzy mogliby się tam znaleźć, wejdą. Podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wyszły na spotkanie oblubieńca. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Ale jak pamiętacie, mądre powiedziały: nie, bo nam nie będzie starczyć, idźcie i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Oblubieniec przychodzi, oblubieniec wraca, ale niektórzy ludzie nie są tym zainteresowani, niektórzy ludzie nie chcą o nim słuchać. I wtedy święto Paschy, święto, które było wspomnieniem wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, Jezus odrzucony już przez przywódców religijnych, przez sprawiedliwych i świętych Izraela, właściwie nawet przez cały lud, gdzieś w ukryciu, razem ze swoimi najbliższymi uczniami, spożywa po raz ostatni tę szczególną wieczerzę. I kiedy już było po wszystkim, czytamy, kiedy już zjedli, Jezus wziął kielich, powiedział wcześniej, łamiąc chleb: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, a później wziął ten kielich i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Nowe przymierze. To były słowa, które dla wszystkich bogobojnych Żydów bardzo dużo znaczyły. Bo to kiedy Bóg odesłał ich, wygnał ich do niewoli babilońskiej, powiedział: przymierze, które zawarłem z wami wcześniej, wy zerwaliście. Ono już jest nieważne. Ale przyjdzie dzień, kiedy ja zawrę z wami nowe przymierze. Oto idą dni, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon, moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Odpuszczę bowiem ich winę, a jej grzechu nigdy nie wspomnę. Bóg powiedział: przyjdę kiedyś do was, a wy wrócicie do mnie i zawrzemy nowe przymierze i zapomnimy o tym, co zrobiliście. Więc kiedy Jezus tego wieczoru podnosi ten kielich i mówi: to jest krew nowego przymierza, mówi: słuchajcie, nieważne, jak traktują mnie inni, nieważne, że przywódcy odrzucili tą ofertę, dzisiaj jest ten dzień, kiedy ogłaszam, że nastaje nowe przymierze, że Bóg spełnia swoją oblubienicę. I te słowa, to jest krew nowego przymierza, też były elektryzujące dla Żydów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przymierze w tamtym czasie było pieczętowane krwią. I te słowa były bezpośrednim nawiązaniem do bardzo ważnych słów ze Starego Testamentu. Kiedy pierwszy raz Bóg zawierał przymierze ze swoim narodem, jak może pamiętacie z Księgi Wyjścia, kiedy przyprowadził ich pod górę Synaj, tam też była taka sytuacja, kiedy Mojżesz staje przed ludem i przedstawia im Bożą ofertę. Ja was wybrałem. Jeżeli będziecie mi posłuszni, będziecie moim ludem. Albo tak jak opowiadamy w tej metaforze, ja wybrałem ciebie jako moją wybrankę. Jeżeli będziesz mi wierna, będziesz moją żoną na zawsze. I to przymierze było, można powiedzieć, ratyfikowane, przypieczętowane krwią ofiary, która została złożona, która została pokropiona i księga Bożego prawa i cały lud. Czytamy to miało więcej taki sposób. Mojżesz obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, a lud jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Potem Mojżesz wziął krew złożonej ofiary i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Więc kiedy Jezus mówi o to krew nowego przymierza, nawiązuje wprost do tamtych wydarzeń. Wiecie, cała ta wieczerza paschalna, której tylko fragment teraz my mamy jako wieczerzę pańską, którą obchodzimy czasami co tydzień, czasami co miesiąc, w różnych kościołach różnie to jest, jest przywołaniem, była przywołaniem Bożego wyzwolenia Izraela z Egiptu. Kiedy Bóg sięga po ludzi niegodnych, po naród niewolników i mówi: wszyscy o was zapomnieli. Wszyscy wami gardzą. Nigdy nie byliście narodem. Nawet nie wiecie, co to znaczy stanowić o sobie. Ale ja was wybrałem. To jest przypomnienie tych wydarzeń, kiedy Bóg sam, można powiedzieć, idzie do Egiptu i staje przed Faraonem i mówi: wypuść mój lud. Wypuść moją wybrankę. Jak pamiętacie, można tak opowiadać, że później pokonuje po kolei wszystkich bogów egipskich i później wyprowadza ich z Egiptu, przeprowadza przez Morze Czerwone i przeprowadza na górę, na swoją górę, po to, żeby tam zawrzeć z nimi przymierze. I to przymierze w tej metaforze to był moment, kiedy Bóg poślubił swoją wybrankę. Kiedy Bóg powiedział do swojego ludu: wybrałem ciebie. I Żydzi do dzisiaj cały czas wspominają te wydarzenia. Wiecie, i zawsze to jest gorzkie wspomnienie. Bo przypominają sobie też wszystko, co było potem. Jak jeszcze tego samego dnia Boża wybranka zdradziła swojego męża, bo stworzyli sobie złotego cielca. Jak Bóg później przez wiele set lat próbował zawrócić ich do siebie, a oni nie chcieli, aż w końcu musiał ich wygnać. I kiedy oni wyszli, kiedy, można powiedzieć, wrócili do zdrowego rozsądku, wrócili do ziemi, którą Bóg wcześniej im dał, czekali, aż oblubieniec przyjdzie i znowu weźmie ich do siebie. Tego dnia Jezus zwraca się do nich i mówi: a ja wybrałem was. Jeżeli to pierwsze przymierze było zaślubinami Boga z Izraelem, to czym jest to nowe przymierze? Żebyście nie poszli za szybko, powiem, w tej metaforze to są zaręczyny. Jeszcze nie ślub, bo o ślubie dopiero będziemy mówili później. Ten ślub będzie miał miejsce później, ale zaręczyny. Chociaż w sensie prawnym w Izraelu w tamtym czasie zaręczyna, ślub to było prawie to samo. W Izraelu panował taki zwyczaj, że kiedy ludzie oficjalnie się zaręczali, w sensie prawnym już byli mężem i żoną. I to jest ta sytuacja, z którą mam do czynienia w Ewangeliach na początku, kiedy czytamy, że Maria była zaślubiona, poślubiona Józefowi, ale jeszcze nie byli w pewnym sensie tego słowa małżeństwem, bo jeszcze nie skonsumowali tego małżeństwa. Zaręczyny, zaślubiny były już w sensie prawnym wiążące. I później, żeby Józef zerwać te zaręczyny, musi przeprowadzić niemalże rozwód, prawny rozwód, żeby odprawić Marię od siebie, bo nie wiedział, skąd jest ta ciąża, o której ona mówiła. Więc kiedy dwoje ludzi w Izraelu zaręczało się ze sobą, wybranka już była zobowiązana do wierności swojemu wybrankowi. Oblubienica do wierności oblubieńcowi. A ten czas, który pozostawał, oblubieniec spędzał na tym, żeby przygotować dla nich wspólny dom. Jeżeli był w innym miejscu, wracał do domu swojego ojca i tam przygotowywał dla nich nowy dom. I kiedy nadchodził czas zaślubin, on wtedy przychodził razem z całym orszakiem weselnym po swoją wybrankę, odbywał się ślub i zabierał ją do siebie, do domu. I to jest właśnie ten obraz, który Jezus, szczególnie w Ewangelii Jana, kiedy żegna się ze swoimi uczniami, przywołuje bardzo wyraźnie. Słuchajcie, teraz jesteśmy z sobą zaręczeni. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Później mówi, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I później mówi im, czego od nich oczekuję, jakiej wierności. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nie ma nad to, jak ktoś życie kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Jezus mówi, słuchajcie, ja nawet teraz będę zwracał się do was inaczej. Nie jesteście moimi sługami, jesteście moimi przyjaciółmi. Teraz nawet wasz status w naszej relacji zmienia się. Nie dlatego, że wyście mnie wybrali, a dlatego, że ja was wybrałem. Więc ten moment, kiedy Jezus sięga po ten kielich, podnosi go i mówi, to jest krew nowego przymierza, która się za was wylewa. Wow, w tej metaforze, nie wiem jak to przedstawić inaczej, wybaczcie mężczyźni, to są Boże oświadczyny. Bóg patrzy na swój naród, Jezus patrzy na swoich uczniów, na tych, którzy byli pogardzani, bo przecież największe uczty odbywały się gdzieś indziej, w domu arcykapłana, w domu wielkich możnowładców i tak dalej. Oni gdzieś w tym niewielkim pokoju w ukryciu spożywają tę wieczerzę i to tam dzieje się to, co najważniejsze. Jezus wyciąga do nich rękę z kielichem i mówi, nadszedł czas na nowe przymierze. Oni o was zapomnieli, ale ja was wybrałem. To czyńcie na pamiątkę moją. To było wino. Krew, która miała zostać przelana, została przelana, jak pamiętacie, kilka dni później. Kiedy Jezus poszedł na krzyż, aby pokazać, jak bardzo Bóg ukochał swój lud. I jak daleko Bóg gotów jest pójść po to, żeby pokazać ludziom swoją miłość. Ile bólu, ile trudu, ile potu, ile łez, ile krwi, ile cierpienia gotów jest znieść po to, żeby ludzie zrozumieli, że Bóg chce, abyśmy do Niego wrócili, a On gotów jest nas przyjąć. To były bardzo dziwne oświadczyny w kontekście tej metafory. Bo ten, który oświadczył się Bożemu ludowi, zaraz potem poszedł, pokazał, jak bardzo ich kocha. Zaraz potem poszedł, pokazał, jak bardzo nas kocha. Można było przez chwilę myśleć, bo uczniowie byli zdezorientowani, jak to się stało, że on zginął. Przecież miał zaprowadzić nowe przymierze, że wszystko się jakoś skończyło. Ale 3 dni później, tak jak pastor Mirek mówił, w niedzielę, którą teraz co tydzień świętujemy, on znowu stanął między nimi. stanął po drugiej stronie. Wiecie, zmartwychwstanie Jezusa to nie jest przywrócenie do życia. To jest wyjście po drugiej stronie, tam, gdzie się już nigdy nie umiera. Jezus przyszedł do nich i powiedział: ja odchodzę przygotować wam miejsce. Wrócę po was i wtedy zawsze będziemy razem. A oni, widząc go jako tego, który im się oświadczył, jako tego, który pokazał im, jak bardzo ich kocha, jako tego, który gotów był zrobić tak wiele, żeby zapewnić o swojej miłości, jako tego, który dał im gwarancję, że to wszystko, co im obiecał, może się spełnić, powiedzieli mu tak. I od tego czasu jego uczniowie idą przez cały świat i głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czynią uczniami kolejnych ludzi. Ten wieczór, który teraz będziemy świętować, to tak naprawdę nic innego w tej metaforze, jak ta chwila, kiedy Bóg oświadczył się na nowo swojemu ludowi. Nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście, bo już wiele razy przedstawialiśmy tę wieczerzę na różny sposób. Więc w tej metaforze my, kiedy przychodzimy do tego stołu, świętujemy zaręczyny. Świętujemy chwilę, kiedy ci pierwsi uczniowie, apostołowie powiedzieli w imieniu swoim i wielu innych: tak, Boże, my przyjmujemy Twoją ofertę. Tak, my chcemy wrócić do Ciebie. My chcemy być Twoją oblubienicą. Pomyślałem, że możemy zrobić coś podobnego. Że możemy powiedzieć Bogu, jeżeli chcecie, tak, na tę Jego ofertę. Kiedyś słuchałem pewnego kazania ze Stanów Zjednoczonych. Właściwie tak naprawdę to tamto kazanie i modlitwa, która się kończyła, stała się taką inspiracją do tego, żeby opowiedzieć historię biblijną w ten sposób, przy pomocy tej metafory. Ten kaznodzieja, to jest pastor Greg Boyd z St. Paul w Minneapolis, a powiedział nawet, że to są tego pewnego rodzaju przysięga małżeńska, którą, można powiedzieć, my jako Kościół składamy przed Chrystusem. I na pamiątkę tego wydarzenia pomyślałem, że może dzisiaj możemy tę modlitwę razem powtórzyć. Więc jeżeli chcecie, powtarzajcie ją razem ze mną. Powstańmy wszyscy i będzie się wyświetlała na ekranie. Jeżeli chcecie, powiedzcie ją jako własną. Wyznajemy, że wiele razy łamaliśmy przymierze z Tobą, myślą, słowem i czyną. I prosimy, przebacz nam i uwolnij nas od naszych grzechów. Wyznajemy, że jesteś właśnie taki, jakim objawiłeś się na krzyżu, i będziemy zawsze odrzucać fałszywe obrazy, które przedstawiają Cię inaczej. Wyznajemy, że poniosłeś największą ofiarę, aby wyrwać nas z grzechu i ucisku szatana i aby zawrzeć z nami przymierze dla naszego zbawienia. Wyznajemy, że na krzyżu wyciągnęłeś do nas rękę, aby nas poślubić, a my, umocnieni Twoją łaską i mocą Ducha, który w nas zamieszkał, odpowiadamy tak. Umocnieni Twoją łaską i mocą Ducha, obiecujemy odwrócić się od swojego egoizmu i niewierności i wieść życie godne wiernej oblubienicy. Umocnieni Twoją łaską i mocą Ducha, obiecujemy oddać Ci się całkowicie, tak jak Ty oddałeś się całkowicie z miłości do nas. Gdy zawiedziemy, bo tak się często dzieje, prosimy, wybacz nam. Podnieś nas i strzeż przed zniechęceniem i uwalniaj nas od naszych błędnych dróg. Dziękujemy Ci, Ojcze, Synu i Duchu Święty, że jesteś wiernym oblubieńcem, mimo iż my okazaliśmy się niewierną oblubienicą. Dziękujemy Ci, Ojcze, Synu i Duchu Święty, że dajesz nam pewność, że pewnego dnia dopełni się nasze zbawienie i przemiana. Z nadzieją i radością wypatrujemy chwili, gdy bez przeszkód będziemy trwać w Twojej nieskończonej miłości, a Ty zamieszkasz pośród nas, dopełniając na wieki wieków tego pięknego małżeństwa. Amen. Wiecie, w różnych kościołach różnie się odbywa Wieczerza Pańska i tak samo w naszym kościele. W niektórych kościołach często mówi się, że ona jest przede wszystkim dla tych, którzy są już uczniami Chrystusa, którzy zostali ochrzczeni, są członkami kościołów. W naszym kościele zostawiamy to często w sumieniu ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa, ale szczególnie dzisiaj, kiedy przedstawiamy tę wieczerzę w ten sposób, nawet jeżeli z reguły myślałeś, że to nie jest miejsce dla ciebie, chciałbym przed tobą otworzyć. Tego wieczoru Chrystus wziął kielich, powiedział: to jest krew nowego przymierza, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Wziął ten kielich i powiedział do każdego z nas: wybieram ciebie, wybieram was. Wziął ten chleb, przełamał go i powiedział: to jest moje ciało, które zostanie za was złamane. Bierzcie i jedzcie na pamiątkę moją. W naszym Kościele wierzymy, że to są symbole. Symbole tamtego dnia. I to wszystko, co jest tutaj przed nami, jest tak naprawdę wspomnieniem tamtego wieczoru, kiedy Bóg nam się oświadczył. Więc jeżeli nawet nigdy nie brałeś udziału w tym takim, a chciałbyś teraz w symboliczny sposób odpowiedzieć na Jego oświadczyny, to jest krew nowego przymierza. To jest stół, do którego Bóg nas zaprasza. Podejdźcie i jedzcie.